20 po 11. W studiu już jest nasz gość, profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk.
Rozmowy przy Małej Czarnej.
Historyk myśli politycznej XIX i XX wieku, historii Niemiec, wykładowca akademicki, podobno bardzo srogi i ciężko u pan zdać egzamin?
To mówią ludzie mi nieprzychylni.
To ja pana teraz przeegzaminuję.
Proszę bardzo.
Jak to w PRL-u pisano o 11 listopada?
No, 11 listopada był wtłaczany w taką szerszą wizję drogi Polski do niepodległości, która według właśnie historiografii PRL-owskiej biegła od rewolucji bolszewickiej, od szczerej miłości towarzysza Lenina dla Polski, dla wszystkich narodów uciskanych w dawnym Imperium Carskim. I w związku z tym tak z dobrego serca towarzysz Lenin razem z jego gorliwym współpracownikiem Stalinem dali nam wszystkim niepodległość. Lud pracujący miast i wsi i część ludu zamieszkałego między miastami i wsiami wzięła tą niepodległość darowaną. Natomiast no, ci, którzy potem byli kreowani w Polsce sanacyjnej jako bohaterowie, czyli Józef Piłsudski, siedział sobie w więzieniu bezpiecznie w Magdeburgu. Dmowski siedział sobie w Paryżu i pił kawę w gwiarniach. No a Ignacy Jan Paderewski, wiadomo, grał dla Anglików i Amerykanów żerne koncerty. Tak mniej więcej, oczywiście przerysowując nieco, ale taki był ton tych wypowiedzi. To znaczy było przede wszystkim wtłaczanie młodym pokoleniom Polaków wtedy przekonania, że właściwie my tą niepodległość tak trochę przypadkiem dostaliśmy. No nie przypadkiem, bo oczywiście był dialektyczny proces materializmu dziejowego, którego apogeum była rewolucja komunistyczna i to dzięki niej tak naprawdę dostaliśmy tą niepodległość i ją zepsuliśmy przez te 20 lat burżuazyjnej Polski.
Ale w Poznaniu była rewolucja.
No, była rewolucja polegająca. Ta rewolucja zresztą trwała we wszystkich trzech zaborach, można powiedzieć, bo to jest też taki, proszę państwa, mało znany fakt, bo dzisiaj mówimy, czy jutro zwłaszcza będziemy mówić przy okazji niepodległości, rocznicy odzyskania niepodległości o wielkich postaciach. O Dmowskim, o Piłsudskim, o Witosie, o Paderewskim, o Dowborze Muśnickim, o Taczaku. Natomiast często umyka nam ten wielki zbiorowy bohater, czyli ten nowoczesny naród, który kształtuje się, naród polski, który kształtuje się na przełomie XIX-XX wieku i który też przechodzi swego rodzaju taką rewolucję, jak mówiono w XIX-wiecznej Polsce, rewolucję moralną, to znaczy pewną taką odzyskanie, może nie odzyskanie, utwierdzenie i ekspresję tożsamości narodowej sięgającej w te właśnie szerokie kręgi społeczne, bo proszę zwrócić uwagę, mamy na początku XX wieku, tuż przed I wojną światową, wielkie trójzaborowe, a więc ogólnonarodowe uroczystości, które to pokazują, chociażby jubileusz zwycięstwa pod Grunwaldem, obchody grunwaldzkie w 1910 roku w Krakowie, ale przecież przyjeżdżają Polacy ze wszystkich zaborów. Już w czasie I wojny światowej mamy obchody wielkie, trójzaborowe stulecia śmierci Tadeusza Kościuszki. I to są dowody na to, że ten naród rzeczywiście przechodzi rewolucję polegającą na tym, że mamy do czynienia już nie z wąsko pojętym narodem politycznym, ziemianami, arystokracją, inteligencją czy też duchowieństwem, którzy są świadomi swojej narodowej kultury i odrębności, ale rzeczywiście tą świadomość dzielą z milionami Polaków. I to, o czym pan wspominał, ta rewolucja, która dzieje się także na ziemiach szeroko pojętej dzielnicy pruskiej, bo nie tylko w Wielkopolsce, ale też na Pomorzu i na Górnym Śląsku, polega na tym, że tworzą się już organizacje, które no właściwie przejmują de facto rządy na tych ziemiach. Chodzi tutaj przede wszystkim na naszym terenie w Wielkopolsce o Naczelną Radę Ludową, która sprawuje de facto już w listopadzie 1918 roku władzę w Poznaniu i w szerzej właśnie pojętej dzielnicy pruskiej. No, z drugiej strony trzeba pamiętać, że data 11 listopada jest jak gdyby no, umieszczona w naszym kalendarzu jako ta data, która upamiętnia odzyskanie niepodległości, przede wszystkim z perspektywy, nie bójmy się tego słowa, warszawskiej. To znaczy, to jest często zapominany aspekt, ale dla współczesnych najważniejszym wydarzeniem 11 listopada nie tyle było przejęcie pełni władzy wojskowej, póki co z rąk Rady Regencyjnej przez Józefa Piłsudskiego, który dzień wcześniej przybył do Warszawy z Magdeburga, ale fakt rozbrajania Niemców. przez ludność stolicy. I to było takim czytelną oznaką, że rodzi się coś nowego, że wolność powstaje, powstaje niepodległość i Polacy, no w Warszawie, w stolicy, ale też generalnie mieli świadomość pewnego właśnie przełomu ku dobremu. To znaczy, że my sami odzyskujemy tą wolność. I to jest to, co to był ten taki też zaczyn wielkiej radości oczywiście i wielkich nadziei, które starczył Polakom, ale właśnie tym wszystkim Polakom, temu nowoczesnemu narodowi polskiemu, nie tylko żeby odzyskiwać wolność, ale potem, żeby ją w 1920 roku obronić.
Były kolejne takie odradzania Polski i chciałem pana zapytać teraz o 44, 45 i 89. Czy my tu możemy mówić w jednym i drugim przypadku o niepodległości?
No właśnie, zacznijmy od tej ostatniej daty, 1989 rok, prawda? To jest właśnie ten
w grudniu kontrast, zmienia się konstytucja.
Tak, kontrast jakże wyraźnie między listopadem 18 a tym, co działo się od czerwca 89 roku. To znaczy brak takiego jasnego, w sensie odczuć społecznych, przejścia do czegoś nowego. To znaczy naród reagował tylko o
te wielkie... Tylko naród był zmęczony już tym...
Te wielkie nadzieje, które dał wyraz głosując tak jak głosując, przecież w kontraktowych wyborach 4 czerwca 1989 roku, były nagle przecięte, jak pamiętamy, przez, no, trzeba powiedzieć, część elit solidarnościowych, które stwierdziły, że zaraz, pacta sunt servanda. Co z tego, że lista krajowa została wycięta przez obywateli? Lista krajowa, przypomnę tym, którzy może nie wiedzą albo zapomnieli, to była lista zawierająca wszystkich prominentów komunistycznych i ich tak zwanych sojuszników z partii satelickich, którzy ludzie gremialnie, i to nawet niekiedy odbywało się przy stoliku komisji wyborczej, skreślali albo jednym wielkim miksem, albo pojedynczo, i stwierdzono, że no zaraz, my się umawialiśmy tak, że oni mają tyle miejsc, my tyle miejsc i właściwie trzeba by zmienić prawo wyborcze w czasie wyborów między pierwszą a drugą turą. I tego dokonano. I to był taki znak, że no dobrze, sprzeciwiacie się komunizmowi, ale zaraz, my mamy tutaj takie ustalenia, poczyniliśmy przy okrągłym stole i my musimy je przestrzegać. Więc to był taki, no można powiedzieć, podcięcie tych nadziei i tych rzeczywiście aspiracji wtedy Polaków do tego, żeby tą wolność odzyskiwać bez żadnych zbędnych kompromisów z władzą, która bankrutuje, także całkiem dosłownie bankrutowała, przecież dobrze pamiętamy te czasy.
Zabrakło Piłsudskiego?
Z pewnością zabrakło, tak, jeżeli przez tą sytuację, jaką miał Piłsudski w listopadzie 18 roku, określimy, że to był właściwy człowiek na właściwym miejscu, o właściwym czasie, to rzeczywiście kogoś takiego zabrakło. Bo Piłsudski w listopadzie 18 roku przybywał, no, w glorii jednak męczennika, więźnia przecież Niemców, przybywał ze swoją przeszłością socjalistyczną, co było istotne. Bo trzeba pamiętać, proszę państwa, że w listopadzie 18 roku mamy rewolucję i od wschodu, czyli bolszewicka, ale i od zachodu. W Niemczech też trwa już rewolucja. Nad Reichstagiem powiewa czerwona chorągiew. I teraz przyjeżdża człowiek, no, który ma, można powiedzieć, w cudzysłowie, papiery socjalistyczne, w tym sensie, że no można powiedzieć, jeden z nas. Z punktu widzenia socjalistów, ale jak wiemy, Piłsudski wyznawał ten program, że jadę czerwonym tramwajem do przystanku Niepodległość i wysiadam. No i to konsekwentnie realizował, więc tutaj rzeczywiście to była ta zasada tego właściwego czasu i właściwej osoby. W 89 roku niestety nie było kogoś takiego, to znaczy oczywiście był wielki król duch Polaków wtedy, to znaczy papież święty Jan Paweł II, ale jak wiemy, on miał na głowie wtedy cały Kościół powszechny, nie tylko to, co w Polsce się działo, więc to jest odrębna zupełnie kwestia. A jeszcze gorzej było oczywiście w 1944-45 roku, gdzie Józef Stalin dla niepoznaki zorganizował Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Proszę zwrócić uwagę, jak Stalin...
Pięknie się nazywa.
Jak Stalin skutecznie operował językiem. Wszystkie instytucje, które tworzył w Polsce, które miały służyć sowietyzacji Polski, nigdy nie zawierały słowa komunizm albo komunistyczny w nazwie. Polska Partia Robotnicza, pierwszy pierwszy awatar. Drugi awatar, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Wyzwolenia Narodowego Polski. Tam wszystko się zgadzało z punktu widzenia Stalina. I podobnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza potem w 1948 roku. Ani słowa o komunizmie, no bo Stalin był pragmatykiem, wiedział, że słowo komunizm w Polsce po tym, co komuniści wyrabiali w dwudziestoleciu, a zwłaszcza po 17 września 1939 roku, jest skutecznie skompromitowane, więc mamy do czynienia oczywiście nie z wyzwoleniem narodowym, tylko z wyzwoleniem narodowym w cudzysłowiu, ponieważ chodziło o stopniowe podporządkowanie, także w sensie ideologicznym, próba całkowitej sowietyzacji Polski. I to, co Stalin zaczął w Katyniu w 1940 roku, eliminując w sposób krwawy, no nie tylko oczywiście w lesie katyńskim, polską elitę, no to, że tak powiem, dopełnieniem tej polityki były lata, które rozpoczęły się właśnie z chwilą instalacji tam nad Wisłą władzy komunistycznej na przełomie 1944 i 1945 roku.
Zatem cieszmy się, że jutro świętujemy, 11 listopada, jemy rogale i czytamy książki historyczne. Czy najpierw czytamy, a później jemy?
Nie bądźmy dogmatyczni, panie redaktorze, można i to robić, byle z szacunkiem oczywiście dla książek i pamiętając wkład pracy cukierników, to dzieło, jakim są rogale marcińskie.
Profesor Grzegorz Kucharczyk był naszym gościem. Wiem, że krótko, bo wykład półtorej godziny trwa na uniwersytecie, ale obiecuję, że będę pana zapraszał.
Jak zawsze za krótko. Dziękuję bardzo.
Mała Czarna.